Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kapłani jako osoby konsekrowane. Każdego roku w Wielki Czwartek myślami i sercem podążamy do Wieczernika, gdzie Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, ustanawiając sakrament Eucharystii słowami: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, ustanowił sakrament kapłaństwa mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. Od tamtej pory miliony kapłanów na przestrzeni 2000 lat codziennie powtarza, najpierw w języku łacińskim, a potem w różnych językach, te same słowa, którymi Zbawiciel pozostawił siebie pod postacią chleba i wina. I tak będą czynić aż do końca świata. Choć z racji pandemii oraz związanych z tym ograniczeń obchody Wielkiego Czwartku i całego Triduum Paschalnego są wyjątkowo smutne, to nie zmienia to faktu, że trzeba Bogu dziękować za pozostawiony dar Eucharystii i kapłaństwa. Do tego skłania szczególnie przyjęty w tym roku przez Kościół Katolicki w Polsce program duszpasterski, który w centrum naszego życia stawia Eucharystię. Jakby na przekór temu, nie możemy swobodnie, jak dotychczas, posilać się chlebem eucharystycznym. Może w planach Bożych tak było trzeba, abyśmy poprzez te ograniczenia bardziej niż zwykle odczuli głód eucharystyczny i docenili to, z czego dzięki posłudze ofiarnych kapłanów mogliśmy dotychczas swobodnie, bez żadnych ograniczeń, korzystać. Tęsknota za celebracją dzisiejszej porannej mszy krzyżma w katedrze oraz wieczerzy pańskiej pod koniec dnia niech przerodzi się w zadumę pełną wdzięczności za dar eucharystycznej obecności Chrystusa Pana pośród nas i za kapłaństwo, dzięki któremu On może stale się uobecniać dla nas. W naszym cyklu Duc in Altum od jakiegoś czasu rozważamy duchowość kolejnego stanu życia w Kościele, jakim są osoby konsekrowane. Mówimy zatem o życiu konsekrowanym, które bardzo często zawężane jest jedynie do jednej z jego form, a mianowicie do życia zakonnego. Wielki Czwartek skłania do tego, abyśmy zatrzymali się w zadumie nad misterium podwójnej, a właściwie potrójnej konsekracji kapłanów należących do wspólnot mniejszych, zakonnych czy kapłańskich instytutów świeckich. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, do kapłanów zakonnych zwracamy się mówiąc: ojcze. Tymczasem do księdza diecezjalnego mówimy: proszę księdza, czy jeszcze prościej: księże. To wyraźne rozróżnienie w zwracaniu się do duchownych funkcjonuje zasadniczo tylko w naszym języku i naszej kulturze. Natomiast w innych językach, na przykład w języku włoskim, słowem padre czy w angielskim father, zwracamy się zarówno do kapłana zakonnego, jak i diecezjalnego. Inną sprawą jest to, po czym poznać, czy mamy do czynienia z księdzem diecezjalnym czy zakonnikiem. Oczywiście najpierw poznajemy go po jego stroju. Ksiądz diecezjalny nosi czarną sutannę, a zakonnik habit, czasem biały, jak dominikanie czy paulini, biały z czarnym szkaplerzem z przodu i na plecach, jak na przykład cystersi, albo szary, czarny lub brązowy, jak to jest u franciszkanów. Kolor habitu i jego krój różnią się w zależności od zakonu czy zgromadzenia zakonnego, do którego dany kapłan należy. Kapłani zakonni niektórych wspólnot noszą jednak sutannę zamiast habitu. Przyjęli oni strój księży diecezjalnych, czasem z racji historycznych, a czasem organizacyjnych. Jako przykład można wskazać Marianów lub Michalitów. Zwykle do takich kapłanów zakonnych zwracamy się tak jak do księży diecezjalnych, gdyż często w potocznej nazwie zgromadzenia nazywani są księżmi. Mówimy na przykład o księżach Marianach, księżach Michalitach, księżach Sercanach czy innych. Oczywiście nie będzie żadnym faux pas, jeśli do księdza diecezjalnego powiemy ojcze, a do zakonnika księże. Nie to bowiem stanowi istotę ich posłannictwa. Poza tym każdy kapłan z racji pełnionej funkcji pasterskiej, wskutek której rodzi i przekazuje życie duchowe, życie łaski, słusznie nazywany jest ojcem, zwłaszcza gdy jest spowiednikiem lub kierownikiem duchowym danej osoby. Nie jest regułą, że każdy zakonnik jest kapłanem. W męskich wspólnotach życia konsekrowanego są bowiem także bracia, którzy są konsekrowani przez profesję rad ewangelicznych, ale nie przyjmują święceń kapłańskich. W początkach życia zakonnego było tak, że wspólnotę tworzyli przede wszystkim bracia, a wśród nich był jeden, a w przypadku większych wspólnot kilku kapłanów, którzy sprawowali sakramenty dla tej właśnie wspólnoty. U benedyktynów zwykle był kapłanem przełożony, zwany opatem. Dlatego w regule świętego Benedykta jest zapis, który współcześnie może wzbudzać kontrowersje, a mianowicie, że mnich powinien wyznawać swoje grzechy przełożonemu. Oczywiście, dlatego, że był on jedynym kapłanem we wspólnocie. Potem sytuacja radykalnie się zmieniła i następowała stopniowa klerykalizacja zakonów. Obecnie w wielu wspólnotach zakonnych męskich bywa tak, że praktycznie nie ma braci, albo są nieliczni pośród kapłanów, tak jak kiedyś u początków nieliczni byli kapłani pośród braci. Wspomniałem, że w przypadku kapłanów zakonnych można mówić o potrójnej konsekracji. Pierwszą konsekracją oczywiście, jakiej dostępuje każdy chrześcijanin, jest chrzest święty. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że konsekracja to całkowite oddanie człowieka Bogu. Inicjatorem tego oddania i zjednoczenia z Panem jest On sam. To Bóg konsekruje sobie człowieka. Takie ścisłe związanie ludzkiej istoty z Bogiem dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego. Oznacza to, że każdy chrześcijanin jest konsekrowany, staje się świątynią Przenajświętszej Trójcy, a jednocześnie przeznaczony jest do życia Bożego, życia z Bogiem w doczesności i wieczności. Jest to fundamentalne powołanie każdego ochrzczonego – trwać w jedności z Bogiem, czyli dążyć do świętości. Niektórych spośród ochrzczonych mężczyzn Bóg wybiera, powołuje i przeznacza do swojej wyłącznej służby, czyli de facto konsekruje ich na kapłanów. Kapłańska konsekracja, o której szerzej mówiłem w sierpniu ubiegłego roku, dokonuje się również na sposób sakramentalny. Chodzi konkretnie o ten moment podczas obrzędów, kiedy biskup wkłada ręce na kandydata do święceń i wypowiada nad nim specjalną modlitwę konsekracyjną. Od tego momentu wyświęcony przestaje przynależeć do świata, a staje się homo dei, staje się człowiekiem Bożym, jak określa go święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Podobnie jak chrzest, tak i sakrament święceń pozostawia w duszy człowieka niezatarty znak przynależności do Boga, czyli tak zwane znamię sakramentalne, czasem nazywane także charakterem sakramentalnym. Z tej racji te sakramenty, jak również bierzmowanie, przyjmowane są tylko jeden raz w życiu. W świetle wielowiekowej tradycji Kościoła, usankcjonowanej prawnie, przyjęcie sakramentu święceń w przypadku zakonnika zawsze poprzedzone jest konsekracją na mocy profesji rad ewangelicznych. Jest to logiczne, bo w tym przypadku Najpierw ochrzczony mężczyzna musi stać się osobą konsekrowaną przez profesję rad ewangelicznych czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa i dopiero wtedy przystępuje do święceń. Prawo kanoniczne wymaga, aby to była profesja wieczysta. W praktyce wygląda to tak, że zakonnik, który ma przyjąć święcenia kapłańskie, już przed diakonatem kończy podstawową formację zakonną i składa profesję wieczystą. Następnie przystępuje do święceń diakonatu, a po upływie odpowiedniego czasu do święceń prezbiteratu. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy już wyświęcony kapłan diecezjalny, odczuwając powołanie do życia konsekrowanego, wstępuje do jakiegoś zakonu. Nie przestając pełnić funkcji kapłańskich, przygotowuje się do życia zakonnego i po określonym w prawie kościelnym okresie składa profesję wieczystą, dostępując konsekracji z tytułu podjęcia życia dziewiczego, posłusznego i ubogiego, aby pełniej upodabniać się do Chrystusa. Należy dodać, że wstąpienie księdza diecezjalnego do jakiegoś zakonu w każdym przypadku wymaga zgody własnego biskupa i z drugiej strony zgody wyższego przełożonego zakonnego. Wiąże się to m.in. z tak zwaną inkardynacją, czyli przypisaniem danego księdza do prezbiterium diecezjalnego. Z chwilą złożenia profesji wieczystej w jakimś zakonie ksiądz przechodzi pod jurysdykcję wyższego przełożonego zakonnego, rozstając się w sensie prawnym ze swoim biskupem i dotychczasową diecezjalną wspólnotą księży. Oczywiście zawsze pozostają więzi emocjonalne. Kapłan zakonny przez to, że niejako potrójnie jest konsekrowany przez chrzest, przez profesję i przez sakrament święceń, nie staje się świętszy od innych. To bowiem zawsze jest sprawą indywidualną, którą tylko Bóg przenikający ludzkie serca zna w całej prawdzie. Niemniej kapłan zakonny otrzymuje dodatkowe charyzmaty i duchowe pomoce oraz środki nie tylko do osobistego uświęcenia, ale także dla owocniejszej posługi kapłańskiej. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szukając głębszego życia duchowego intuicyjnie zwraca się do kapłanów zakonnych jako tych, od których należałoby oczekiwać bogatszego doświadczenia na drodze uświęcenia. Dziś Wielki Czwartek. Dziękujmy zatem Bogu za ich ofiarną posługę spowiedników i ojców duchownych, a także módlmy się, aby w każdym z nich rozkwitała pełnia darów, jakie otrzymali zarówno z racji profesji zakonnej, jak i święceń prezbiteratu.